Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek jest trudnym odcinkiem i podejrzewam, że będzie długim odcinkiem. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, żeby nie puszczać i rzucać w świat pustych sloganów, które niewiele znaczą, czyli przeniknięci miłością Chrystusa. To ładnie brzmi, ale za tym musi się kryć jakiś konkret. Mamy miłować w duchu i w prawdzie. Duch ma doprowadzić nas do całej prawdy. To znaczy, że to ładnie, naprawdę brzmi i później będą wychodziły różne rzeczy, aczkolwiek no, warto jednak przyjrzeć się szczegółowo temu, co katechizm Kościoła katolickiego tutaj proponuje i na co zwraca uwagę. Największy problem mam z jednym z punktów, kiedy jest relacja Kościoła z muzułmanami. To jest coś, co się zarzuca często, jeśli chodzi o treść tej części katechizmu Kościołowi, że się z nimi bratamy, ale na szczęście jest tu wytłumaczone dużo lepiej niż się nam zarzuca. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło, Trójca Święta. Kościół jest jeden ze względu na swego założyciela. Jest jeden ze względu na swoją duszę, Duch Święty, który mieszka w wierzących oraz napełnia Kościół i kieruje nim. W jedności ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Jakie są więzy jedności Kościoła? Jedność Kościoła pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii. Wyznawanie jednej wiary otrzymanej od apostołów, czyli to jest to, co mówiłem między innymi o tradycji, wspólne celebrowanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów, sukcesję apostolską za pośrednictwem sakramentu święceń. Uwaga! Co to oznacza? Że to właśnie wokół tego ma kręcić się jedność Kościoła. Bardzo ważny punkt, chociażby sakramenty i sukcesja apostolska. Jeżeli ktoś okazał się Kościołem czy schizmatycznym, czy tym, który już całkowicie pobłądził i odszedł od tej pierwotnej nauki Jezusa Chrystusa, no to, przepraszam, jeżeli nie mają sukcesji apostolskiej, no to też powinniśmy naprawdę z dużym dystansem patrzeć na pewne rzeczy. To jest jedyny Kościół Chrystusowy, który nasz Zbawiciel po swoim zmartwychwstaniu powierzył pasterskiej trosce Piotra, zlecił jemu i pozostałym apostołom rozkrzewianie go i kierowanie nim. Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim w komunii. Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyjaśnia pełnię zbawczych środków, można bowiem osiągnąć jedynie za pośrednictwem Kościoła katolickiego, czyli Chrystusowego Kościoła, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Uwaga! Nawet to, co często się zarzuca na temat ekumenizmu, ponieważ tu nie chodzi nieraz o treść danego dekretu, który jest napisany, tylko o to, jak błędnie nieraz interpretują go kapłani czy ludzie świeccy, albo te różne kanały złe w moim odczuciu, o których wspominałem, że mieszają ludziom w głowach, bo ci ludzie sami z siebie nie będą mieli siły, żeby sprawdzić treść danego dokumentu, dekretu, encykliki i tak dalej, tylko będą się odnosić do tego, ktoś coś powiedział gdzieś tam, a to w ogóle nie ma znaczenia. Jeszcze raz przeczytam to zdanie, które katechizm nam tutaj wprost dyktuje. Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyjaśnia pełnię zbawczych środków, można bowiem osiągnąć jedynie za pośrednictwem Kościoła katolickiego Chrystusowego, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Rany zadane jedności. Istotnie, w tym jednym i jedynym Kościele Bożym już na samym początku powstały pewne rozłamy, które apostoł surowo karci jako godne potępienia, w późniejszych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory i niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty komunio z Kościołem katolickim, często oczywiście nie bez winy ludzi po jednej i po drugiej stronie. Rozłamy, które ranią jedność ciała Chrystusa, wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę. I tutaj punkt, który sobie zapisałem, wspomniałem na początku między innymi o tych sloganach pustych, które nie zawsze muszą coś znaczyć. Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i przepojeni są wiarą Chrystusową, nie można obarczać grzechem odłączenia. Ale zapisałem sobie ważną rzecz, o ile faktycznie są przepojeni miłością Chrystusową. Bo jeżeli ktoś pozna prawdę o Chrystusie, z automatu zrozumie, że Kościół, w którym się urodził, nie jest Kościołem, który prowadzi do zbawienia, ponieważ nie ma na przykład tam, w tym Kościele, sakramentów, nie ma jedności tutaj sukcesji apostolskiej. Więc jak nie ma realnej obecności Chrystusa, a jednocześnie Chrystus pokazał, jak ma to wyglądać, no to pytanie, czy są przepojeni autentyczną miłością Chrystusa. Dlatego warto czytać z głową pewne rzeczy. Nawet krytycznie. Krytycznie nie znaczy krytykancko. Jezus modlił się w godzinie swojej męki i nie przestaje modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Jest to Ewangelia Świętego Jana, 17 rozdział, werset 21. Kościół jest święty, jak wierzymy, nawet nieskazitelnie święty. Kościół zjednoczony z Chrystusem jest uświęcany przez Niego, w Nim staje się również uświęcający. Podczas gdy Chrystus, święty, niewinny, niepokalany, nie znał grzechu, lecz przyszedł jedynie dla przebłagania za grzechy ludu, Kościół, w którego łonie znajdują się grzesznicy, święci i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę. Wszyscy członkowie Kościoła, łącznie z pełniącymi w nim urzędy, muszą uznawać się za grzeszników. We wszystkich kąkol grzechów jest zmieszany z dobrym ziarnem ewangelicznym aż do końca wieków. Kościół gromadzi więc grzeszników objętych zbawieniem Chrystusa, znajdujących się jednak w drodze do uświęcenia. Łyka muszę złapać. Taki malutki kubek dzisiaj mam ze sobą. No, te odcinki są dłuższe, więc co chwilę muszę popijać. I tutaj jeszcze taka dosyć ważna dla mnie dygresja. Zdarzają się osoby, które są tak nauczone, że są, jak to mówią, jestem człowiekiem grzesznym, ale kiedy mówię, no dobrze, ale co konkretnie robisz takiego, że uważasz, że jesteś człowiekiem grzesznym? I nagle się okazuje, że ktoś mówi, nie, no w sumie ja to nic nie robię, no dużo się modlę, słucham na przykład Radia Maryja i tak dalej. Mówię, zaraz, zaraz. Ale my mówimy o grzechach. Mówię, proszę mi powiedzieć grzechy, jakie masz, skoro uważasz, że jesteś człowiekiem grzesznym. No, trzy różańce dziennie odmawiam, codziennie jestem na mszy świętej. To jest nieraz bezrefleksyjność ludzi, którzy nauczeni, że tak, jestem człowiekiem grzesznym, no dobrze, ale nie dostrzega w sobie grzechu. To znaczy, że tu już pewne wątpliwości powinny się pojawić. Kościół jest powszechny. Słowo powszechne, katolicki, oznacza uniwersalne, czyli cały lub zupełny. Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu. Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny. Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego. Kościół Chrystusa jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych miejscowych zgromadzeniach wiernych, które, o ile trwają przy swoich pasterzach, nazywane są w Nowym Testamencie kościołami. Czyli uwaga, to jest bardzo ważne, ponieważ muszą trwać wiernie przy swoich pasterzach. Bardzo ważne zdanie. Kto należy do Kościoła powszechnego? Do społeczności Kościoła wcielani są w pełni ci, którzy mając Ducha Chrystusa przyjmują całą Jego strukturę, wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia oraz w jego widzialnym organizmie pozostają z Chrystusem, który rządzi z nim przez papieża i biskupów. Mocne. Gdzie Chrystus rządzi przez papieża i biskupów, złączeni więzami wyznawania wiary, sakramentów i kościelnego zwierzchnictwa oraz komunii. I teraz napisałem sobie notatkę do tego zdania, które zaraz przeczytam. Może notatka to mocne słowo, dopisek. Mocna 10 na 10. Nie dostępuje jednak zbawienia, chociażby był wcielony do Kościoła ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. Czyli to jest to, co ja często mówię o naśladowaniu Chrystusa. Czyli może być ktoś, kto jest na mszy świętej i to nawet w każdą niedzielę, ale nie przyjmuje komunii świętej, nie chce naśladować Chrystusa, jest w Kościele tylko ciałem, ale nie sercem, nie duchem. Czasami moi parafianie mówią, a proszę księdza, przyprowadziłem swoich rodziców na mszę świętą, bo wiedziałem, że słowo, które ksiądz mówi, będzie mocno skierowane do jakości ich życia, do tego jak żyją, a raczej jak nie żyją chrześcijaństwem. I akurat nie mówiłem oczywiście księdzu o tym wcześniej, ale ksiądz powiedział bardzo mocne słowo, przekonało mnie to właśnie do tego, żeby dalej pracować nad sobą, żeby coraz bardziej ufać Chrystusowi, upodabniać się do Chrystusa. I później zachwycony tym słowem zapytałem na przykład mojego taty, co z tym zrobi słowem. I okazało się, że to słowo w żaden sposób do niego nie dotarło. Że uważał, że to w ogóle nie jest skierowane do niego, bo ksiądz mówił o tych innych, ale nie do niego. To jest właśnie to. Że nie dostępują zbawienia ci, którzy są tylko ciałem w Kościele, ale nie sercem. Co zaś się tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni, noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności komunii pod zwierzchnictwem następcy Piotra, to Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych powodów. Ci bowiem, którzy wierzą w Chrystusa i w sposób właściwy przyjęli chrzest, trwają w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie, to jest bardzo ważne, w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie z Kościołem katolickim. Z kościołami prawosławnymi ta wspólnota jest o tyle głęboka, że jej niewiele brakuje, by osiągnęła pełnię dopuszczającą wspólne celebrowanie Eucharystii Pana. Pomimo tego, że jest to Kościół schizmatyczny. Natomiast mam nadzieję, że Kościół prawosławny kiedyś powróci do Kościoła rzymskokatolickiego. Koniecznie trzeba patrzeć na całość, a nie na fragmenty. Więź Kościoła z religiami niechrześcijańskimi jest przede wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego celu rodzaju ludzkiego. Czyli uwaga, nie chodzi tu o poglądy. Ta więź, mówimy tu ze względu na pochodzenie. Tak jak na przykład zarzuca się właśnie tutaj w religii islamu, że mówimy, że mamy tego samego Boga. Czyli to jest tak, jakby pokazać w Starym Testamencie, że jest Bóg Ojciec i oni też tam gdzieś, tam można powiedzieć, że krążą wokół tego. Tu chodzi o jakąś formę pochodzenia, ale na pewno nie poglądów, dlatego że oni nie uznają Jezusa Chrystusa za Boga chociażby. I to już jest koniec jakiejkolwiek dyskusji, więc o tym należy pamiętać. Wszystkie bowiem ludy stanowią jedną wspólnotę, mają jeden początek, ponieważ Bóg sprawił, że rodzaj ludzki zamieszkuje całą powierzchnię ziemi, mają też jeden ostateczny cel, Boga. Jego opatrzność, świadectwo dobroci, zbawcze plany rozciągają się na wszystkich ludzi. Kościół uznaje, że inne religie poszukują po omacku wśród wyobrażeń Boga nieznanego. Jednak, to jest bardzo ważne, punkt 844, jednak w swoich postawach religijnych ludzie ukazują także ograniczenia i błędy, które deformują w nich obraz Boży. Nadal często jednak ludzie, zwiedzani przez złego, nikczemnieli w swoich myślach i Bożą prawdę zamieniali na kłamstwo, służąc raczej stworzeniu niż stworzycielowi, albo też żyjąc i umierając na tym świecie bez Boga. Narażają się w ten sposób na ostateczną rozpacz. Aby na nowo zgromadzić wszystkie swoje dzieci rozproszone i błądzące z powodu grzechu, Ojciec zechciał zwołać całą ludzkość w kościele swego Syna. Kościół jest miejscem, w którym ludzkość powinna na nowo odnaleźć swoją jedność, swoje zbawienie. Mocne i przepiękne zdanie. Kościół jest miejscem, w którym ludzkość powinna na nowo odnaleźć swoją jedność i swoje zbawienie. Według ojców Kościoła figurą Kościoła jest Arka Noego, która jedyna ocaliła z potopu. Poza Kościołem nie ma zbawienia, punkt 846. Jak należy rozumieć to stwierdzenie, często powtarzane przez ojców Kościoła, sformułowane w sposób pozytywny, oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa głowy, przez Kościół, który jest Jego ciałem. Sobór Święty, opierając się na Piśmie Świętym i tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół jest konieczny do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On to zaś, wyraźnie podkreślając konieczność wiary i chrztu, równocześnie potwierdził niezbędność Kościoła, do którego ludzie wkraczają przez chrzest jak przez bramę. Dlatego nie mogliby zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że Kościół katolicki został założony przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, jednak nie chcieliby ani do niego wejść, ani w nim trwać. Świetne. Znowu sobie dopisałem 10 na 10. Czyli jeżeli ktoś wie, że ten Kościół został założony przez Chrystusa i ma pełnię zbawienia i pomimo tej wiedzy nadal nie chce z tego skorzystać, to nie może wejść do królestwa. To jest dopiero wielka odpowiedzialność człowieka, który odrzuca Kościół. Dlatego kiedyś, kiedy ktoś składał akt apostazji, była to wielka rozpacz dla ludzi, którzy byli wierzący i praktykujący, ponieważ wiedzieli, że taki człowiek całkowicie rezygnuje ze swojego zbawienia. Stwierdzenie to nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła. Tylko tu powinno się pojawić pytanie, czy w dobie internetu faktycznie można nie znać Chrystusa? Żyjemy w katolickim kraju, w cudzysłowie katolickim, bo praktykujących jest do 20%. Reszta jest, nie ma nic wspólnego z katolicyzmem, z wiarą w Chrystusa i naśladowaniem Jego, czyli mówimy tu już o poganach. Natomiast, czy faktycznie w dobie internetu można nie znać Chrystusa i Jego Kościoła? Jestem przekonany, że nie ma takiej opcji. Nawet jeśli ktoś był wychowany bez Pana Boga, to kiedy jest dorosłym, sam bez problemu może poszukiwać. Co więcej, katechizm Kościoła katolickiego we wcześniejszych fragmentach mówi nam wprost, że jeżeli ktoś nic nie robi z tym, żeby poszukiwać, albo utwierdza się tylko ciągle w przekonaniu, że Kościół jest zły, że sakramenty to wszystko nieprawda, że nie trzeba się spowiadać, nie trzeba przyjmować Komunii Świętej, takich katechizm Kościoła nazywa ignorantami i to jest ignorancja zawiniona. A to oznacza, że to tylko powiększa ciężar i wagę grzechu takiego człowieka. Punkt 848. Chociaż więc Bóg znanymi sobie drogami mógłby doprowadzić ludzi nieznających Ewangelii z przyczyn przez siebie niezawinionych do wiary, bez której nie można mu się podobać, czyli wiara to jest coś, co podoba się Bogu, to jednak na Kościele ciąży obowiązek, a zarazem święte prawo ewangelizowania wszystkich ludzi. Czyli nie klepanie po plecach, że tak jak żyje jest dobrze, tylko mamy ciągle próbować nawracać ludzi. Kościół powinien pod wpływem Ducha Świętego Chrystusowego kroczyć taką samą drogą, jaką postępował Chrystus. To znaczy drogą ubóstwa, posłuszeństwa, posługi, poświęcenia siebie aż do śmierci, w której przez zmartwychwstanie wyszedł jako zwycięzca. W ten sposób krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Czasami ludzie niewierzący, którzy walczą z Kościołem, myślą, że jak będą prześladowali Kościół, jak będą w jakiś sposób utrudniać życie chrześcijanom, odbierać im majątki, wtrącać ich do więzienia, zabierać kościoły, utrudniać przeżywanie liturgii, tworzyć jakieś prawo dziwne, a nawet morderstwa chrześcijan, bo to się przecież zdarza ciągle, że to spowoduje, że będzie nas coraz mniej. O dziwo, Boża logika jest zupełnie inna. Krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. Im bardziej Kościół jest uciskany, tym bardziej zaczyna po jakimś czasie rozkwitać i rozrastać. To jest przepiękne, ale faktycznie tak jest. Im miał większe swobody, tym po jakimś czasie zaczął coraz bardziej się kurczyć i maleć. To oczywiście są nieraz dziesięciolecia czy setki lat, więc jedno pokolenie nie jest w stanie tego dostrzec, ale ważne jest to, żeby na to patrzeć bardzo, ale to bardzo szeroko. Czyli my na przykład teraz obecnie doświadczamy, powiedzmy, jakiejś formy mniejszego ucisku, bo wcale nie ma dużego ucisku, mniejszego ucisku i widzimy tylko taki kościół i nieraz ludzie się martwią, oj, coraz mniej ludzi chodzi do kościoła i tak dalej, dlatego że przez wiele lat było naprawdę nieźle. W związku z tym, jeśli było naprawdę nieźle, kościoły były pełne ludzi, przynajmniej było wiadomo, kto jest wrogiem, kto nie. To ten wróg wspólny też jakoś jednoczył. I w związku z tym no, teraz jest ten etap kurczenia się kościoła. Ale kiedy będzie skurczone do granic możliwości, znowu zacznie się później rozrastać. To jest całkowicie normalne i absolutnie nie ma się czego bać. W swojej pielgrzymce kościół doświadcza jednak, jak dalekie są od siebie głoszone przezeń orędzie i ludzka słabość tych, którym powierzona jest Ewangelia. Jedynie idąc drogą ustawicznej pokuty i odnowy oraz krocząc wąską drogą krzyża, lud Boży może rozszerzać Królestwo Chrystusa. Istotnie, jak Chrystus dokonał dzieła odkupienia w ubóstwie i wśród prześladowań, tak i Kościół powołany jest do wejścia na tę samą drogę, by udzielać ludziom owoców zbawienia. Kościół jest apostolski. Kościół jest apostolski, ponieważ jest zbudowany na apostołach. Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu. Był i pozostaje oparty na fundamencie apostołów. Zachowuje i przekazuje dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od apostołów. W dalszym ciągu, aż do powrotu Chrystusa, jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez apostołów. Dzięki tym, którzy są ich następcami w misji pasterskiej, to znaczy kolegium biskupów wspomaganych przez kapłanów w jedności z następcą świętego Piotra, najwyższym pasterzem Kościoła. I szybkie podsumowanie. Kościół jest jeden, ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno ciało. Kościół jest święty, jego twórcą jest Najświętszy Bóg, chociaż obejmuje grzeszników, jest nieskalany, choć złożony z grzeszników. Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi jest już cały święty. Kościół jest powszechny, głosi całość wiary, nosi w sobie pełnię środków zbawienia, rozdziela je, jest posłany do wszystkich narodów, zwraca się do wszystkich ludzi, obejmuje wszystkie czasy. Kościół z natury swojej jest misyjny. Tylko często w Polsce kojarzy nam się, że misje to gdzieś tam w Afryce na przykład, ale, czy tam w Ameryce Południowej, ale Polska potrzebuje misji. Większość u nas jest niewierząca, w związku z tym Kościół potrzebuje misji. Naprawdę. Do ludzi, których ja uczę, te małe dzieciaczki na przykład w szkole, dzieciaczki nie wiedzą w ogóle, co to Kościół, nie wiedzą, kto to jest ksiądz, nie wiedzą, jak się przeżegnać, nie znają ani jednej modlitwy. To znaczy, że moją rolą jest ciągle mówić do nich jak do pogan, bo to ich rodzice ich tak wychowali, to znaczy, że to już jest drugie pokolenie. Te dzieci plus ich rodzice. To znaczy już niestety duża część społeczeństwa i to bardzo duża część społeczeństwa. Kościół jest apostolski, jest zbudowany na trwałych fundamentach 12 apostołów Baranka. Jest niezniszczalny, jest nieomylnie zachowywany w prawdzie. Chrystus rządzi Kościołem przez Piotra i innych apostołów, obecnych w ich następcach, papieżu i kolegium biskupów. Jedyny Kościół Chrystusa, który wyznajemy w symbolu wiary, jako jeden, święty, powszechny i apostolski, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim w komunii. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Kolejny, który będzie, to co myślę o hierarchicznej strukturze Kościoła. No, taki mocny odcinek będzie, więc zachęcam do tego, żeby w kolejną środę posłuchać. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.